co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Ja jestem na grupie znacznej z ciężką chorobą nieleczalną. Ja jeżdżę do Poznania, leczę się w Poznaniu, no i ktoś mnie wozi. Nie jestem właścicielem samochodu, bo ja nigdy nie miałam samochodu. Właścicielem nie jestem, ani współwłaścicielem, bo albo córka, albo zięć mnie wożą. Trzy razy nie raz w tygodniu. Po prostu i jak ja mogę odliczyć te dojazdy, bo mam 140 kilometrów od zamieszkania i muszę tam dojeżdżać.
Mąż ma drugą grupę i współmałżonka ma niepełnosprawność również drugą, to mogą obydwoje sobie odliczyć daną kwotę, tak?
I mam samochód, ale samochód jeszcze nie został przerejestrowany. Czy te ulga od podatku, czy przysługuje mi też, czy nie?
Jeżeli ktoś jest emerytem i otrzymał z ZUS-u informację za ubiegły rok, czy musi wypełnić PIT 37?
Jak co roku szereg problemów będziemy mieli z podatkami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, z jakich ulg możemy skorzystać w tym roku, czyli jak obniżyć swój podatek. Naszymi gośćmi są Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Sylwia Domaszewicz z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof Bał, kłaniam się Państwu. Dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jak skorzystać z ulg podatkowych, ale może rozpoczniemy od tego, jak w ogóle kontaktować się z Urzędem Skarbowym w tym czasie, w czasie pandemii. Pani Ewo.
Nasze urzędy skarbowe realizują swoje zadania tak jak dotychczas. Zachęcamy jednak ze względów bezpieczeństwa do korzystania ze zdalnych form kontaktu. I tutaj mamy kilka propozycji tego kontaktu z Urzędem Skarbowym i w ogóle z Krajową Administracją Skarbową. Wiele spraw z zakresu podatków i cła można załatwić online bez wychodzenia z domu. Jeśli jednak musimy z domu wyjść i osobiście załatwić sprawę w urzędzie, to zachęcamy do tego, aby rezerwować tę wizytę wcześniej poprzez stronę internetową podatki.gov.pl bądź też telefonicznie. Generalnie chodzi o to, że w tej chwili, jeśli chodzi o załatwienie spraw w Urzędzie Skarbowym, to realizujemy to poprzez nową usługę, która weszła jakiś czas temu w Krajowej Administracji Skarbowej, we wszystkich urzędach w kraju, czyli rejestracja wizyty w Urzędzie Skarbowym właśnie online bądź też telefonicznie. I właśnie w tej chwili, jeżeli Państwo chcecie załatwić swoje sprawy w urzędzie, to właśnie w takiej formie należy to zrobić, czyli albo online, czyli przez internet, albo telefonicznie. Jeśli już ktoś tak przysłowiowo z marszu przyjdzie do Urzędu Skarbowego i faktycznie nie będzie żadnej kolejki, to jak najbardziej zostanie przyjęty. Niemniej jednak tutaj taką wizytę reguluje już każdy urząd skarbowy odrębnie, czyli w zależności od tego, jak wielka jest sala obsługi klienta, w zależności od tego, ile jest osób na tej sali. Każdy urząd ma swoje procedury bezpieczeństwa, tak aby zadbać o naszych klientów i również pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli przede wszystkim należy taką wizytę wcześniej umówić. I wtedy mamy pewność, że danego dnia i o danej godzinie dostaniemy się do Urzędu Skarbowego, nie będziemy stać w żadnych kolejkach i nie będziemy narażać się na zagrożenie związane z epidemią.
Ja pamiętam,
Oprócz tego właśnie można jeszcze telefonicznie rejestrować swoją wizytę, albo też jeżeli mamy pytania związane na przykład z rocznym rozliczeniem podatkowym, możemy zadzwonić na infolinię KIS. Tutaj mogę podać numery telefonów, bądź później na przykład. Wszystkie te informacje są też dostępne na naszych stronach internetowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, czy też generalnie Krajowej Administracji Skarbowej, czy na poszczególnych urzędach skarbowych.
Ja pamiętam wiele lat było tak, że kiedy przyszło do rozliczania podatków, w tej sali operacyjnej to było bardzo, bardzo tłoczno. Czy już teraz jesteśmy na tym etapie, że rzeczywiście te wszystkie rozliczenia mogą być online, że nie trzeba przyjść do urzędu, żeby złożyć własnoręczny podpis, czy żeby samemu przynieść dokumenty, które są wymagane? Czy już jesteśmy na tym etapie e-administracji takiej już stuprocentowej?
Jak najbardziej. My już od kilku lat wdrażamy po kolei różne usługi, które właśnie mają ograniczyć ten kontakt bezpośredni do minimum, ponieważ taka jest potrzeba w tej chwili społeczeństwa. Coraz więcej osób posługuje się internetem, dlatego też co chwilę wprowadzamy kolejne usługi online. I w tej chwili, jeśli chodzi o te elektroniczne formy obsługi, to na stronie podatki.gov.pl łamane na usługi online przedsiębiorcy i wszyscy podatnicy w jednym miejscu znajdą między innymi linki do elektronicznych zeznań podatkowych, do zaświadczeń, do jednolitego pliku kontrolnego JPK, wniosków o ustanowienie odwołania pełnomocnika czy karty podatkowej. Także przeróżne usługi, nie tylko związane z rocznym rozliczeniem podatkowym, które można, przypominamy, rozliczyć również online poprzez usługę Twój e-PIT lub e-deklarację, też dostępne na tej stronie podatki.gov.pl. Także coraz więcej tych usług, właściwie ponad 90% usług w tej chwili można załatwić elektronicznie.
Pani Sylwio, dużo osób jeszcze przychodzi do urzędu, koniecznie chce się widzieć z urzędnikiem, czy rzeczywiście sobie radzą na tyle, jeżeli chodzi o obsługę internetu i obsługę tych wszystkich zaproponowanych przez Państwa narzędzi, że nie ma z tym większego problemu?
Nie, podatnicy raczej chętnie korzystają już z tych usług online, zwłaszcza że mamy sytuację epidemiologiczną, więc te wizyty w urzędach są już coraz rzadsze.
Przypomnijmy w takim razie skalę podatkową za ten rok. Podstawa, właściwie to każdy wie, że to jest do 85 528 zł, 17% płacimy podatku, tak?
Tak, tak. Natomiast powyżej tej kwoty mamy 32%.
Ale to są, że tak powiem, kwota brutto, czy kwota netto, czyli po odliczeniach te 85 528 zł?
Podstawa opodatkowania jest to dochód pomniejszony o ulgi, które podatnik może odliczyć od dochodu. I od takiej podstawy wtedy liczymy podatek.
A jeżeli ktoś lepiej zarobi, powyżej 85 tysięcy, to co wtedy?
To liczymy podatek według skali 32%, czyli jest wyższy podatek.
Prawie dwa razy wyższy, tak?
Tak.
Ale nie od całości, tylko od tej kwoty ponad te 85 tysięcy, tak?
Tak, ponad 85 tysięcy to jest wyliczone.
A jeszcze jak się komuś jeszcze lepiej powodzi, to wtedy?
To już potem nie ma kwoty zmniejszającej podatek, to jest powyżej 127 tysięcy, czyli liczymy całe 32% bez żadnych zmniejszeń.
Ale później jest dodatkowa jeszcze podatek, takie 4% od nadwyżki ponad milion złotych.
Milion złotych, czyli tak zwana danina solidarnościowa.
No tak, wielu podatnikom nie udaje się niestety zebrać takiej kwoty w ciągu roku, no ale porozmawiamy o tych, którzy chcieliby oprócz tych podatków zmniejszyć trochę tę kwotę związaną z koniecznością płacenia podatków i mają szereg ulg do wyboru, tak? W tym roku jest rzeczywiście tych ulg dosyć dużo. Są mniej lub bardziej popularne, no i mniej powszechne i bardziej. Może rozpocznijmy od ulgi na dzieci w tym roku. Pani Sylwio, co przysługuje z tytułu ulgi na dzieci?
Dobrze. Ulga na dzieci po pierwsze przysługuje osobom, które wykonują władzę rodzicielską albo pełnią funkcję opiekuna prawnego bądź rodziny zastępczej. Ulga przysługuje na dzieci własne i przysposobione, czyli mówimy o dzieciach małoletnich, dzieciach bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie przekroczyły kwoty swojego dochodu 3089 zł. Do tego limitu nie wliczamy dochodów uzyskanych z tytułu renty specjalnej. Ulga na dzieci przysługuje rodzicom. W stosunku do dziecka nie mogą mieć zastosowania przepisy dotyczące również podatku od działalności gospodarczej opodatkowanej skali liniowej oraz przepisy dotyczące karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj ten zapis nie dotyczy momentu, kiedy dziecko uzyskuje dochody z tytułu najmu i są one opodatkowane w sposób zryczałtowany.
To dziecko może uzyskiwać dochody z tytułu najmu?
Tak. Tak, dziecko może uzyskiwać dochody z tytułu najmu.
To zabawki wynajmuje, czy jak?
I opodatkowywać je w sposób na przykład zryczałtowany i wtedy te dochody dziecka nie są wliczane do żadnych z tych, to znaczy to dyskwalifikuje już rodziców z tego, żeby skorzystali z ulgi na dziecko.
A mówi pani, do ilu lat jest dziecko traktowane jako dziecko, jeżeli na które można skorzystać ulgę?
Do 25 roku życia.
Jeżeli dziecko
jest uczące,
tak? Pod warunkiem,
że się dziecko uczy. Tak, dziecko musi być uczące. Należy tu również pamiętać o tym, że podatnik, który wychowuje jedno dziecko, może skorzystać z ulgi, o ile jego dochody też nie przekraczają pewnych kwot. I tutaj takim ważnym limitem jest kwota 112 tysięcy złotych. Tu mówimy o podatniku, który pozostaje przez cały rok w związku z małżonkiem i jego dochody sumuje się z dochodami małżonka. Oraz ten limit dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Natomiast osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim, limit dla nich wynosi 56 tysięcy. I to jest przy odliczeniu jednego dziecka. Natomiast w sytuacji, kiedy już podatnik odlicza dwoje lub więcej dzieci, tego limitu nie bierzemy już pod uwagę.
Rozumiem.
Należy również pamiętać, że podatnik korzystający z ulg musi udokumentować prawo do skorzystania z ulgi. Tutaj takimi dokumentami jest odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku opiekuna prawnego czy rodziny zastępczej jest to zaświadczenie bądź orzeczenie sądu, a także że zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
A jak mamy dostarczyć to zaświadczenie do państwa?
Znaczy w momencie złożenia zeznania podatnik nie dołącza żadnych dokumentów, tak? Jeżeli będziemy prowadzili czynności sprawdzające prawo, które będą sprawdzać prawo podatnika do skorzystania z danej ulgi, wtedy poprosimy podatnika o przedłożenie tych dokumentów.
Czyli rozumiem, że najpierw jest takie pełne zaufanie, a później ewentualnie wyrywkowa kontrola tych niektórych podatników, tak? Na tym to polega?
To znaczy, podatnik składa zeznanie, natomiast potem prowadzimy czynności sprawdzające w tym zakresie.
I z reguły, jak do tej pory, jakie jest doświadczenie, czy rzetelnie wykonujemy, czy składamy te dokumenty?
To znaczy, większość podatników stara się na wezwanie organu tak przedkładać dokumenty. Przesyła je za pośrednictwem poczty, można pułapem. W tej sytuacji mamy u nas w urzędzie również taką skrzynkę, do której można wrzucić dokumenty. Nie zawsze jest to konieczny kontakt osobisty z pracownikiem urzędu.
Inna ciekawa ulga to też dla ludzi młodych wprowadzona, chyba w tym roku była tylko po raz pierwszy, tak? Dla ludzi młodych?
Tak. Tutaj mówimy o osobach, które jeszcze nie ukończyły 26 roku życia, a uzyskują dochody ze stosunku pracy i umowy zlecenia. Ich dochody nie są opodatkowane. Tak? W tamtym roku był to ten moment taki przełomowy, kiedy jeszcze część ich dochodów była opodatkowana, a potem od września te dochody już były zwolnione z opodatkowania. Natomiast w tym roku już mamy pełen rok kalendarzowy, w którym ta ulga obowiązuje, czyli dochody tych osób, czyli osób do 26 roku życia są zwolnione z podatku.
W ogóle są zwolnione z podatku, tak?
Tak.
Czy oni muszą też jakiś dokument złożyć, wniosek, czy to jest automatyczne na podstawie państwo daty urodzenia chociażby widzą?
To znaczy płatnik składając w ich imieniu PIT 11, tak, do Urzędu Informacji PIT 11, ma tam specjalne rubryki, w których wykazuje dochód, który został uzyskany przez osobę do 26 roku życia i został on zwolniony z podatku. Także z informacji, którą otrzymujemy od płatnika, już wiemy o tych informacjach.
A jeżeli ta data urodzenia jest w środku, czyli w czerwcu, w lipcu, to co wtedy? Część ma zwolnione, a część nie?
Tak, część będzie dochodu zwolnionego i wykazana w innych rubrykach w PIT 11, natomiast ten moment, kiedy już trzeba będzie opodatkować te dochody, on będzie wykazywany w PIT 11 w innych rubrykach.
Tutaj nie ma żadnej kwoty ograniczającej, że mogę zarobić, ten młody człowiek może zarobić 1 000 000 złotych na przykład, jak będzie operatywny i wtedy nie zapłaci w ogóle podatku?
Nie. W tym momencie, tutaj, jeżeli to jest ulga do 26 roku życia, nie ma limitu dochodu.
Także młodzi ludzie niech się biorą do pracy, także nie ma podatków przynajmniej w tym czasie. Inna ulga to z tytułu przekazywanych darowizn. Na czym to polega ta ulga?
Ulga z tytułu przekazywanych darowizn jest odliczana od dochodu podatnika. Możemy przekazać darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultury rodzinnego, cele krwiodawstwa. I wysokość tych darowizn z tego tytułu właśnie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.
Dochodu, nie przychodu, tylko dochodu.
Dochodu,
czyli
dochodu
po odtrąceniu tych wszystkich...
Przychód minus koszty.
Tak jest. Tak?
Wtedy mamy dochód i to odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodu. Jest również darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła. Te darowizny nie są limitowane, to znaczy, że podatnik może odliczyć od dochodu, ale również do jego wysokości, pełną kwotę dokonanej darowizny. I również mamy nową darowiznę, którą minister finansów w lipcu 2020 roku wydał objaśnienie podatkowe, w którym wyjaśnił zasady przekazywania darowizny na walkę z pandemią COVID oraz wsparcie oświaty. I tutaj z tego tytułu można skorzystać, jeżeli były darowizny związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii. Tutaj są darowizny rzeczowe i pieniężne, ale darowizny te musiały być przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku na przeciwdziałania COVID-19, które są omówione dosyć szeroko w ustawie o COVID-19. Tam jest mowa o tym, że można odliczyć darowizny, które były przekazane podmiotom wykonującym działalności lecznicze, które są w wykazie, Agencją Rezerw Materiałowych, czy też domom dla matek, kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych oraz kolejnym odliczeniem z tytułu darowizny jest przekazanie darowizny komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami. I też musiało to być w tym okresie od stycznia do września 2020 roku organizacjom prowadzącym placówki oświatowe albo organizacjom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, które prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie sferze zadań publicznych.
To nie mogły być pieniądze, tylko musiały być rzeczy? To mówi pani o komputerach, tabletach?
Tak, tablety i laptopy. Tak, tutaj mówimy o darowiznie rzeczowej. Tu już nie były pieniążki, tutaj trzeba było przekazać darowiznę rzeczową.
Ale to wyceniono jakoś? Bo to przecież te kwoty są bardzo różne w zależności od tego, jakiego rodzaju sprzęt kupimy. To znaczy,
po pierwsze, te komputery przenośne, czyli laptopy i tablety, musiały być kompletne, zdalne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Czyli nie mówimy tutaj już o jakichś starszych komputerach przenośnych, tylko one ten okres użytkowania mają krótki, tak? 3 lata od momentu ich wyprodukowania. One są po prostu wyceniane. Podatnicy mogą posiadać faktury ich zakupu albo wycena według wartości rzeczy w chwili obecnej.
Ale to kto ma wyceniać? Ten, kto daruje, czy gdzieś trzeba iść do tego rzeczoznawcy, żeby wycenił wartość tego komputera czy laptopa?
Nie, wartość nie wyceniamy, nie żądamy, żeby wycenił rzeczoznawca, wycenia podatnik, tak? I organizacja, której przekazuje się komputery, tak? Przecież robimy to w formie umowy, zawieramy umowę, że przekazujemy darowiznę rzeczową o takiej i takiej wartości.
I tu też jakieś ograniczenie jest, jeżeli chodzi o wartość tego przekazania?
Nie, tutaj nie ma ograniczenia. Tutaj nawet jest mowa o tym, że mamy podzielone to na okresy, że w przypadku darowizny, która była przekazana przez podatnika do 30 kwietnia 2020 roku, odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny. Następnie mamy kolejny okres, że jeżeli darowizna była przekazana w maju 2020 roku, odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny. Natomiast jeżeli darowizna była przekazana od 1 czerwca do 30 września, odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.
Ważne jest to, żeby zachowywać właśnie te dokumenty związane z tym darowizną, żeby później nie było problemów przy rozliczeniu.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W tamtym roku miałem wypadek w pracy i zgłosiłem to do firmy, która tam dochodzi ubezpieczeń, i ta firma wypłaciła mi część tam należnego odszkodowania i uważa, że jeszcze ta sprawa jest niezakończona. To kiedy ja bym musiał się rozliczyć z tego podatku, z tych pieniędzy, które już trzymałem w tym roku?
Mam orzeczenie o niepełnosprawności do celów rehabilitacyjnych. chciałam skorzystać z sanatorium. Za pobyt zapłaciłam 1000 zł. Dołączam do rozliczenia zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności i fakturę, za którą zapłaciłam sanatorium prywatnie, bo czas oczekiwania u nas niestety na sanatorium jest prawie 2 lata. I te 1500 zł i różne dochody, jak to się mówi, przy rozliczeniu. I jaka kwota wtedy jest odliczana od podatku?
Jak co roku pojawią się spore problemy, jeżeli chodzi o rozliczanie podatku, zwłaszcza w sytuacjach takich, jak opisują nasi słuchacze. Przypomnę, że o tym dzisiaj rozmawiamy. Naszymi gośćmi są Ewa Markowicz, rzecznik prasowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz Sylwia Domaszewicz z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. W tym roku na pewno dużo osób więcej niż w poprzednich latach skorzysta z ulgi na internet z racji tego, że no, nauka zdalna i praca zdalna, to te osoby będą na pewno za ten internet na pewno więcej płaciły, prawda, pani Sylwio?
No tak, przy nauce zdalnej to na pewno wszyscy z tego internetu korzystamy. Jest to ulga, która nadal jeszcze funkcjonuje w wyznaniach rocznych. Limit odliczenia z tego tytułu wynosi 760 zł. Jest to limit na każdego podatnika, jeżeli oczywiście ponosi wydatki z tego tytułu. Podatnik może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie przez 2 kolejne lata podatkowe, pod warunkiem, że wcześniej nie korzystał z tego odliczenia.
Pani Sylwio, ale jeżeli ktoś ma telefon i ustawi sobie hotspot na telefonie, na smartfonie i korzysta z internetu właśnie w ten sposób, to jak rozdzielić, że tak powiem, te dwa elementy? Konieczność zapłaty za telefon i przy okazji za dane, które wykorzystujemy w internecie, poprzez internet.
Faktura, która jest wystawiona podatnikowi za usługi, musi mieć rozbitą tą kwotę, tak? Kwotę opłat za połączenia telefoniczne i kwotę na internet. I tylko tą kwotę może podatnik odliczyć.
Czyli musi być wyraźne wskazanie, że to jest kwota za podłączenie do internetu. Dobrze. No inna, o czym tutaj pani przed chwilą słuchaczka mówiła, ulga na cele rehabilitacyjne. Ta ulga też się cieszy bardzo dużym powodzeniem.
Tak, odliczenie od dochodu podatnika podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, który posiada orzeczenie, lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. I teraz tak, przez osobę niepełnosprawną rozumiemy osobę, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do 1 z 3 stopni niepełnosprawności.
Obojętnie do jakiej, tak?
To znaczy mamy 3 stopnie niepełnosprawności. Ulgi mamy w znacznej mierze skierowane do wszystkich tych 3 stopni niepełnosprawności. Z tym, że są ulgi, które są na przykład tylko dla pierwszej grupy niepełnosprawności, czy pierwszej albo drugiej. Także korzystając z ulg, no, trzeba się zaznajomić, tak, czy ta ulga odpowiada mojemu stopniowi niepełnosprawności.
Taka najbardziej popularna to była ulga na samochód, bo to dotykało właściwie każdej grupy.
Tak, w tej chwili po zmianie ta ulga z tytułu użytkowania samochodu osobowego, który stanowi własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawnej, nie ma już zawężenia do grupy. Tak? Ona jest w tej chwili skierowana do podatników z tych wszystkich grup.
I tutaj też w jakikolwiek trzeba, to jest ryczałt, czy trzeba dokumenty przedstawiać? O ile pamiętam, chyba to jest ryczałtowo, tak?
To znaczy maksymalne odliczenie z tytułu użytkowania samochodu osobowego nie może przekroczyć kwoty 280.
Ale jakie dokumenty do rozliczenia są potrzebne?
To znaczy wcześniej, tak, w latach ubiegłych ta ulga była bardziej obwarowana przepisami. W tej chwili jest to ulga limitowana, ale na którą podatnik nie musi przedkładać dokumentów. Ważne jest, żeby posiadał samochód, czyli musi przedłożyć dokument, z którego będzie wynikało, że jest właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu.
Przypomnijmy, że małżeństwo, jeżeli nie ma rozdzielonego majątku, to jest tak, że czy mąż, czy żona są właścicielami tego samochodu, mimo to, że jest na jedno z nich ten samochód zarejestrowany, tak?
Tak, to przeważnie jest, że samochód jest zarejestrowany na jednego z małżonków, natomiast przy wspólności majątkowej korzystają z niego, z tej ulgi, oboje małżonkowie.
A jak oboje mają ten tytuł niepełnosprawności, to jak to rozliczenie wygląda w takim razie?
każdy z małżonków ma swój limit, czyli każdy z nich ma 2,280 i jeżeli oboje są właścicielami bądź współwłaścicielami samochodu, każdy z nich ma prawo do odliczenia tej kwoty 2,280.
No i ta ulga, która no, cieszy się na pewno dużym powodzeniem, bo jest no, bardzo dużo można odliczyć od dochodu. Ulga termomodernizacyjna. Proszę przypomnieć, na jakie cele może być to odliczenie i w jaki sposób możemy dokumentować te nasze wydatki.
Tak, jest to nowa ulga, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Ulga ma na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Z tej ulgi może skorzystać podatnik, który spełnia warunki, czyli po pierwsze jest właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, poniósł wydatki, czyli teraz mówimy o roku, poniósł wydatki w roku 2020 na materiały budowlane, urządzenia, usługi związane z tą realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz to przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek. Materiały budowlane, urządzenia i usługi, z których można skorzystać, zostały zamieszczone w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 roku. Tutaj mamy cały wykaz materiałów i usług, które obejmuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych. Tak, w skrócie mówiąc, służą one ociepleniu, tak? Czyli można założyć, ocieplić budynek, wymienić okna,
dach,
tak, kocioł, tak, montaż kotła gazowego,
ogrzewanie podłogowe na przykład
ogrzewanie,
założyć,
czy tak teraz popularne, tak, fotowoltaika.
Tak jest, albo solary na dachu na przykład.
Tak, tak. Wysokość odliczenia ustala się na podstawie faktury, która jest wystawiona przez podatnika od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia. I tu proszę zwrócić uwagę, że czasami się zdarza, że ktoś tą usługę nam świadczy i wystawia nam zwykły rachunek. Nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług i niestety ta usługa nie będzie podlegała odliczeniu.
Czyli to musi być faktura VAT-owska tak zwana, tak?
I podatnik musi być podatnikiem VAT czynnym, tak?
Czynnym? A co to może być? Można być biernym podatnikiem VAT?
To znaczy można nie być podatnikiem podatku VAT.
Aha.
I wtedy usługa wykonana przez takiego przedsiębiorcę, takiego osobę prowadzącą taką działalność gospodarczą nie będzie podlegała niestety odliczeniu. Ważne jest również to, że jeżeli wydatek poniesiony przez podatnika na to przedsięwzięcie termomodernizacyjne został w jakiejkolwiek wysokości dofinansowany, to odliczeniu podlega tylko różnica pomiędzy kwotą wydatkowaną przez podatnika, a kwotą dofinansowania.
Rozumiem.
No i tutaj mówimy o tym limicie właśnie dosyć dużym, 53 tysiące złotych w odniesieniu do każdego właściciela bądź współwłaściciela budynku mieszkalnego. Czyli jeżeli budynek mieszkalny ma dwóch współwłaścicieli, czyli mąż i żona, to każdy z nich ma własny limit 53 tysięcy złotych na to przedsięwzięcie.
Jeżeli jeszcze syn mieszka pracujący, to też wtedy się też może dołożyć te swoje 53 tysiące odliczenia?
Pod warunkiem, że jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Samo zamieszkanie w budynku mieszkalnym z rodzicami nie upoważnia syna do skorzystania z odliczenia, tak? On musi być współwłaścicielem tego budynku mieszkalnego.
Czy te odliczenia możemy przełożyć, bo pani powiedziała 3 lata, tak?
Znaczy przedsięwzięcie musi być zamknięte w tym okresie 3 lat, tak? Natomiast jeżeli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Czyli oczywiście licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.
Te dokumenty mamy państwu dostarczać do urzędu, czy wystarczy, że trzymamy je w domu?
Podatnik trzyma dokumenty u siebie w domu, na wezwanie urzędu wtedy je dostarcza.
Czy ten wykaz tych elementów, które mogą podlegać odliczeniu, jest dokładny, sformalizowany, że możemy zajrzeć w tabelę i zobaczyć, czy to akurat działanie, które robimy w naszym domu, podlega temu odliczeniu?
To znaczy wykaz podaje materiały budowlane, urządzenia i usługi, które mogą być zrealizowane w związku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. On jest jednostronicowy, wypunktowane, tam są usługi, materiały, które będą podlegały odliczeniu.
To nie dotyczy nowych domów, tak? Czy dotyczy też?
No właśnie, tutaj jest jeszcze jedna ważna zasada, że poniesione wydatki muszą być związane z realizacją przedsięwzięcia na budynkach już istniejących, czyli nie możemy dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie budowy. Budynek musi być już zbudowany, odebrany, tak? Dopiero na nim możemy ponosić wydatki związane z tą przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W trakcie budowy, jeżeli jeszcze nie mamy zgodnego odbioru, takie wydatki nie będą podlegały odliczeniu.
To musi być potwierdzone przez, nie wiem, kierownika budowy, trzeba mieć jakiś projekt, czy jakieś uzasadnienie do tego, że akurat tego typu działania robimy?
Nie, nie trzeba żadnego audytu przeprowadzać w tym zakresie. Niektóre tutaj z tych usług mogą wymagać jakichś dodatkowych pozwoleń, ale jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie musimy.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferują oczywiście dotacje, o których pani powiedziała, że nie powinno być wpisane do odliczenia, ale oferują także nisko oprocentowane kredyty. I co, te kredyty także możemy wtedy wpisać jako koszty własne?
I tutaj musimy rozróżnić, tak, jeżeli mamy dofinansowanie, to tak jak mówiłam, że tylko to, co my ponieśliśmy, nasz wydatek, nie, kwotę dofinansowania nie możemy sobie odliczyć. Natomiast jeżeli jest nam udzielony kredyt, my go spłacamy, tak, czyli realnie ponosimy wydatek na to przedsięwzięcie termomodernizacyjne i w takim wypadku możemy skorzystać z odliczenia.
Mimo to, że ten kredyt jest na preferencyjnych warunkach, tak, to nic nie zmienia w postaci rzeczy?
Nie, tutaj nie.
Panie Ewo, to rozliczenie podatkowe, podobnie jak w poprzednich latach, będzie następowało automatycznie, prawda? Dla tych osób, które no, nie mają takich skomplikowanych, że tak powiem, elementów do rozliczania.
Tak, już od jakiegoś czasu, właśnie w momencie, w którym weszła usługa rocznych rozliczeń podatkowych przez Twój e-PIT, to jest kilka możliwości. Po pierwsze, właśnie osoby, które nie dokonają tego rocznego rozliczenia podatkowego, to wówczas urząd uzna, że to rozliczenie, które przygotował, jest akceptowane przez właśnie danego podatnika i wówczas bierze je jako to zeznanie, które jest właściwie wypełnione. Oczywiście na każdym etapie możemy zrobić korektę swojego zeznania. Jeżeli na przykład stwierdzimy, że możemy skorzystać z jakiejś ulgi, wówczas po tym już terminie rocznego rozliczenia podatkowego możemy złożyć korektę. Mimo że wcześniej na przykład nie składaliśmy takiego zeznania, ponieważ Urząd Skarbowy w tej chwili za nas przygotowuje te roczne zeznania podatkowe i za każdym razem oczywiście Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do tego, aby te zeznanie otworzyć przez swój e-PIT, zweryfikować, ewentualnie dodać rzeczy, które się nie zgadzają, bądź też jeżeli chcemy skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń i wówczas takie roczne zeznanie podatkowe wysłać elektronicznie do swojego urzędu skarbowego.
A jak się okaże, że po 2 latach, przypomnijmy sobie, że jednak mamy tutaj faktury jeszcze, które mogą podlegać odliczeniu z racji tego, że kupiliśmy na przykład, no nie wiem, ociepliliśmy kawałek strychu, bo tam przemarzało. Mhm. I po 2 latach sobie przypomnimy o tym, to ta faktura może być po tych 2 latach jeszcze dołączona do tego rozliczenia?
No wszystko zależy oczywiście od konkretnej faktury, ale na każdym etapie, nawet po roku czy po 2 latach, jeżeli przypomnimy sobie, że w roku poprzednim to zeznanie faktycznie należy skorygować, ponieważ nie zgadza się ze stanem faktycznym, to wówczas również przez usługę Twój e-PIT możemy wejść na nasze zeznanie podatkowe bądź na nowo je wypełnić i wysłać do Urzędu Skarbowego jako korektę, wpisując powód tejże korekty. I wówczas to naczelnik Urzędu Skarbowego uzna, czy to zostało właściwie wpisane, czy też no już dana faktura nie może podlegać temu rozliczeniu.
Od kiedy będziemy mogli sprawdzić na swojej stronie wartość podatku, który państwo obliczą?
W tej chwili chwili cały czas przygotowujemy właśnie te twoje, te roczne zeznania podatkowe. Także tutaj zachęcam do tego, aby na bieżąco śledzić nasze strony internetowe, komunikaty, które też wysyłamy do mediów i będziemy na bieżąco informować, od kiedy konkretnie należy te roczne zeznania podatkowe składać, od kiedy już ta usługa jest na stronie podatki.gov.pl, więc tutaj zachęcam do tego, aby na bieżąco to śledzić.
Co roku prowadzili Państwo takie akcje polegające na tym, że dni otwarte, że przedłużone godziny urzędowania w procesie tym rozliczania rocznego. No, w tym roku z wiadomych względów chyba takich sytuacji, takich akcji być nie może.
Tak, ale my cały czas przygotowujemy się do tego. No jest to wyjątkowa sytuacja. Niemniej jednak już w tamtym roku również właśnie w okresie epidemii prowadziliśmy akcję związaną z rocznymi rozliczeniami. Wszystko poszło pomyślnie, także tutaj dołożymy wszelkich starań, aby ten obowiązek związany z rocznym rozliczeniem podatkowym był przez obywatela w ten sposób spełniony, żeby było jak najmniej ewentualnych problemów, czy też żeby właśnie dokonać tego obowiązku.
Pani Sylwio, dużo było korekt za ubiegły rok, za rok 2019 w tym roku rozliczanych, czy już dobrze potrafimy radzić sobie z tymi dokumentami?
To znaczy w miarę potrafimy sobie radzić z tymi dokumentami. Jedyny mankament jest to, że podatnicy zapominają podpisywać swoje zeznania podatkowe w przypadku złożenia papierowych zeznań. I w naszym urzędzie było naprawdę tego bardzo dużo. W związku z tym, że był ten czas epidemii, nie mogliśmy bezpośrednio się spotkać z podatnikiem i tutaj prosiliśmy o składanie korekt, w związku z tym, że należało uzupełnić podpis. No i podatnicy mają również problemy ze skalą podatkową. Przypominam, że skala podatkowa się zmieniła, natomiast jest sporo podatników, którzy jeszcze bazują na skali podatkowej z 2017 18 roku, tak? Więc tu wychodziły błędy rachunkowe.
Przypomnijmy, 17% do 85 528 zł, także nie jest to 18, ani tym bardziej 19%.
Tak, jest różnica.
No i prosimy pamiętać, że jak się składa dokumenty i wrzuca się do tych skrzynek, które są umieszczone przed urzędami, bo w tym roku, rozumiem, też takie będą, tak?
Tak, cały czas w ramach właśnie tej sytuacji, która w tej chwili ma miejsce, cały czas są skrzynki przy każdym urzędzie skarbowym wystawione, bądź to w holu, bądź w takim miejscu, aby dogodnie każdy obywatel mógł, jeżeli chce osobiście złożyć dokument, to żeby tam właśnie do takiej urny mógł ten dokument wrzucić.
Dziękuję panią bardzo. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie większego problemu z rozliczeniami. Przypomnę, że naszymi gośćmi były Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz Sylwia Domaszewicz z Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Miłego popołudnia.
Dziękuję.
Państwu życzę.
Dziękujemy.
Zdrowia państwu życzę również. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.